Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy opowiem o wykorzystaniu krwi pępowinowej w celu uzyskiwania komórek macierzystych. Zanim jednak rozpocznę przekazywanie dostępnych na ten temat w piśmiennictwie informacji, także wiedzy o komórkach macierzystych z krwi pępowinowej, chciałabym przy okazji opowiedzieć przekazać kilka informacji o łożysku i o pępowinie, charakteryzowane jako sznur o długości około 70 cm, szerokości 2 cm, jaki pojawia się około 5 tygodnia rozwoju dziecka w łonie matki, łącząc dziecko z łożyskiem. Zewnętrzne komórki dziecka w stadium zarodkowym, wnikając w błonę śluzową, łączą się z naczyniami krwionośnymi matki wraz z powstaniem łożyska, narządu pełniącego rolę płuc, nerek i układu pokarmowego dziecka. Łożysko jest płaskim, owalnym narządem o grubości około 2 cm, średnicy 20 cm i wagi 500 g o powierzchni zwróconej do macicy, określanej taką nazwą anatomiczną, matczyną i w kierunku dziecka określane jako płodowa. Prawidłowo rozwinięte łożysko ściśle przylega do ściany macicy, będąc połączone z nią siecią naczyń krwionośnych. Na łożysko składają się przestrzenie wypełnione krwią matki, w której zanurzone są kosmki należące do części płodowej łożyska. Warstwa kosmków łożyskowych stanowi najgrubszą część łożyska, a gęsto rozgałęzione kosmki są zanurzone w krwi matczynej. Krążenie matczyne jest więc krążeniem otwartym, ograniczonym anatomicznymi granicami łożyska. W żadnym miejscu naczynia krwionośne matki nie powinny stykać się z naczyniami krwionośnymi płodu, a wymiana składników odżywczych, produktów przemiany materii i produktów gazowych odbywa się za pośrednictwem kosmków, które stanowią barierę, zatrzymując niektóre szkodliwe dla dziecka czynniki, w tym niektóre leki, co stanowi i nazywa się zaporą łożyskową. Przez łożysko jednak mogą przedostawać się niektóre związki, używane przez matkę leki, a nawet drobne ustroje. Sznur pępowinowy zawiera dwie tętnice pępkowe, którymi krew płynie z dziecka do łożyska i żyłę pępowinową, z której krew płynie z łożyska do dziecka. W skład pępowiny wchodzi także poza naczyniami, o których mówiłam, tętnicami i żyłą, struna pępowinowa zbudowana z tkanki łącznej oraz tkanka łączna galaretowata i nerwy czuciowe. Przez łożysko przypływa w czasie jednej sekundy ponad 8 ml krwi matki i 6 ml krwi dziecka, a wymiana między krwią matki i dziecka odbywa się na drodze dyfuzji, aktywnego transportu i pinocytozie. W łożysku dyfundują zgodnie z gradientem stężeń i ciśnieniem parcjalnym tlen, dwutlenek węgla i większość soli mineralnych. Na zasadzie aktywnego transportu przechodzą przez łożysko glukoza, aminokwasy, jony wapnia i żelaza. Z kolei wskutek pinocytozy, albo inaczej filtracji czy przenikania elementów upostaciowanych, jak krwinki, przenikają przez pory znajdujące się w naczyniach. Transportowane są w łożysku niektóre białka krwi matki i krwi dziecka w stadium życia płodowego. Przez łożysko transportowane są również tłuszcze, cukry, substancje mineralne, witaminy, a w końcowym okresie ciąży także przeciwciała, które zapewniają noworodkowi odporność w pierwszych tygodniach życia poza łonem matki. Wszystkie mechanizmy i procesy wymiany łożyskowej zapewniają właściwe odżywienie, nawodnienie, dotlenienie tkanek i narządów dziecka oraz wydalenie z jego organizmu substancji szkodliwych, w tym produktów przemiany materii. Łożysko jest ponadto narządem hormonalnym, w którym wytwarzane są progesteron, estrogeny, gonadotropina kosmówkowa, somatotropina i laktogen łożyskowy, w którym ważną rolę odgrywają w donoszeniu ciąży i prawidłowym jej przebiegu. warto pamiętać o ciągle trwających, istniejących różnicach poglądów dotyczących czasu, w jaki powinien minąć od urodzenia dziecka do odcięcia pępowiny. Przecięcie i podwiązanie pępowiny może nastąpić natychmiast po porodzie, co jest określane jako wczesne odpępnienie, szczególnie wykonywane w przypadku konfliktu serologicznego, kiedy chodzi o to, żeby jak najmniej krwi przeniknęło do łożyska dziecka. Odpępnienie określane jako czasowe wraz z ustaniem tętna w pępowinie oraz odpępnienie późne z chwilą odklejenia łożyska, zapobiegające niedotlenieniu i wraz z umożliwieniem łagodnego przejścia do nowych warunków, co także umożliwia niesienie pomocy pośrednio przez krążenie matki i bezpośrednio przez żyłę pępowinową. Późne odpępnienie, czyli nieprzecinanie pępowiny bezpośrednio po narodzeniu dziecka, zmniejsza znacznie ryzyko niedokrwienia i wstrząsu hipowolemicznego, czyli spowodowanego małą ilością krwi krążącej w krążeniu dziecka. Wczesne zaciśnięcie pępowiny prawdopodobnie nie pozwala na wysycenie krwi krążącej u noworodka czynnikami krzepnięcia, wymuszając następcze podawanie dziecku witaminy K. Wczesne odpępnienie może prowadzić także do rozwinięcia zaburzeń czynności tarczycy. Wymieniane są takie choroby jak choroby nerek, wątroby, białaczki albo zwiększa ryzyko niedokrwienia mózgu i anemię. Wraz z przejściem zbyt małej ilości krwi u dziecka, co zagraża także uszkodzeniem mózgu. Jedna z teorii powstawania autyzmu u dzieci twierdzi, że przyczyną może być właśnie krótkie niedotlenienie mózgu spowodowane niewystarczającym przepływem krwi związanym z wczesnym odcięciem, przecięciem pępowiny. Według badaczy nieodpowiednie zaopatrzenie w krew mózgu dziecka może również prowadzić do porażenia mózgowego i opóźnienia rozwoju umysłowego dzieci. Z kolei bezpieczniejsze znacznie późniejsze odpępnienie jest praktyką stosowaną szczególnie podczas porodów w domach, kiedy czas przecięcia pępowiny zazwyczaj wynosi około 5 nawet minut. Ostatnie badania pokazują, że dzieci urodzone w domach, u dzieci tych nie występowały negatywne skutki uboczne związane z późnym odpępnieniem. Późne zaciskanie pępowiny u zdrowego noworodka co najmniej po 3 minutach od jego przyjścia na świat zmniejsza także ryzyko niedoboru żelaza u dziecka w wieku kilku miesięcy, jak informuje internetowe wydanie tygodnika British Medical Journal. Rozporządzenie polskiego ministra zdrowia, które określa standard opieki okołoporodowej, nakazuje, że zaciśnięcie i odcięcie pępowiny w przypadku porodu fizjologicznego i dobrego stanu matki i dziecka powinno odbywać się po ustaniu tętnienia. Co prawda w piśmiennictwie spotkałam różne zdania na temat tego ustania tętnienia, różnie jest ono oceniane, ale późne odpępnienie definiowane jest w końcu, jakie odcięcie pępowiny po minimum 1 minucie od chwili narodzenia dziecka. Napięcie pępowiny wynika z odpowiedniego ciśnienia przepływającej krwi i właściwości okalającej naczynia w sznurze pępowinowym tkanki łącznej galaretowatej zbudowanej głównie z mukopolisacharydów. Tkanka łączna galaretowata albo galareta Whartona pod wpływem zmiany temperatury po porodzie pęcznieje i zaczyna uciskać naczynia, doprowadzając właśnie do zaciśnięcia ich światła, w wyniku czego przepływ krwi zostaje zatrzymany. U zdrowego, donoszonego dziecka jeszcze w momencie porodu 20-60% krążenia maczynopłonowego odbywa się w łożysku. Przepływ krwi w naczyniach pępowinowych po opuszczeniu przez dziecko macicy prowadzi do 30% wzrostu objętości krwi krążącej i znacznej 60% wzrostu liczby erytrocytów, dlatego późne odpępnienie wydaje się znacznie korzystniejsze. Za chwilę opowiem o krwi pępowinowej jako źródła komórek macierzystych. Komórki macierzyste nazywane są medycyną XXI wieku, a leczenie ich z wykorzystaniem jest obecnie jedną z szybko rozwijających się gałęzi medycyny. Na całym świecie trwają badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych w wielu chorobach, ocenianych obecnie na około 70, w tym wykorzystywane są, w każdym razie na razie w wielu przypadkach eksperymentalnie, w leczeniu cukrzycy, zawału serca, udaru mózgu, stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, chorób wątroby, tocznia, uszkodzenia rdzenia kręgowego, w ostrych białaczkach, w zespołach niedokrwistości i w różnego rodzaju zespołach rozrostowych układu chłonnego. Przy okazji odpowiem jednej z radiosłuchaczy, która pytała mnie na antenie o wykorzystanie krwi pępowinowej w celu leczenia cukrzycy. Rzeczywiście na świecie wykorzystuje się komórki macierzyste do leczenia cukrzycy, jednak dotychczas przeprowadzono niewiele tego typu zabiegów, około 50, a w Polsce tylko 17. Jeden z eksperymentów został wykonany w warszawskiej klinice hematologii, gdzie przeszczepiono osobie chorej na cukrzycę typu pierwszego własne komórki macierzyste, pobrane jednak nie z krwi pępowinowej, bo no, nie było to możliwe, ze szpiku kostnego. Cukrzyca typu pierwszego należy do chorób, przypomnę, o podłożu autoimmunologicznym, w której własny układ odpornościowy chorego niszczy własne komórki trzustki wytwarzające insulinę, czyli komórki beta. Leczenie tego rodzaju jest jednak nadal leczeniem na zasadzie, na etapie eksperymentu, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Z prasy wiadomo, że naukowcy z Uniwersytetu São Paulo i w Chicago, pracujący nad leczeniem cukrzycy z wykorzystaniem komórek macierzystych, poinformowali, że udało im się przywrócić prawidłowe wydzielanie insuliny u 14 pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu pierwszego po transplantacji komórek macierzystych pobranych z krwi. U jednego z pacjentów poprawa stanu zdrowia utrzymywała się przez 3 lata, a u czterech innych przez 21 miesięcy. Przypuszcza się, że przeszczepione komórki macierzyste przekształciły się albo w komórki beta trzustki, i te produkowały insulinę, albo spowodowały na innym tle poprawę funkcjonowania układu odpornościowego, który nie niszczył własnych komórek. Mimo optymistycznych danych eksperymentalnych na wprowadzenie tych metod leczenia komórkami macierzystymi do powszechnego stosowania trzeba jeszcze trochę poczekać. Krew pępowinowa zawiera poza elementami krwiotwórczymi różne typy komórek macierzystych, co opisane zostało już przez Polaków 20 lat temu. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej są niewyspecjalizowanymi komórkami o ogromnym potencjale do namnażania się wraz z zdolnością przekształcania w wyspecjalizowane komórki. I to zarówno mięśniowe, nerwowe komórki krwi i inne, co jest wykorzystywane obecnie w rozwijającej się medycynie regeneracyjnej w celu odbudowy uszkodzonych komórek i tkanek. Okazało się, że komórki z krwi pępowinowej mają wysoki potencjał i około 10-krotnie większe zdolności regeneracyjne niż komórki macierzyste pozyskiwane z innych źródeł, jak choćby ze szpiku kostnego, który od dawna przeszczepiany jest znanym już źródłem komórek macierzystych. Obecnie częściej wykorzystuje się do terapii komórki macierzyste z krwi pępowinowej, chociaż ich źródłem może być także krew obwodowa pobierana od dawców, a nawet, co odkryto ostatnio, mleko matki zawiera komórki macierzyste, których wykrycie i namnożenie stać się może przełomem w medycynie. Po raz pierwszy wykryto komórki macierzyste w mleku matki w 2008 roku, a w 2011 zespół uniwersytecki w Australii znalazł komórki macierzyste nie tylko w mleku, ale także w tkance gruczołowej piersi, z których udało się uzyskać 3 inne typy komórek, z których rozwijają się wszystkie tkanki narządu ludzkiego organizmu. Wykazano ponadto, że komórki obecne w próbkach mleka karmiących kobiet uaktywniają szereg genów aktywnych w płodowych komórkach macierzystych. Hodując komórki z mleka, udało się uzyskać komórki tkanki kostnej, nerwowej, a nawet serca. W niektórych przypadkach komórki macierzyste stanowiły aż 30% wszystkich komórek obecnych w mleku. Eksperymentalne przeszczepianie komórek macierzystych z krwi pępowinowej do połowy 2011 roku na świecie objęło ponad 25 tysięcy przeszczepień u dzieci i dorosłych, natomiast w Polsce przeprowadzono do tej pory tylko kilkadziesiąt przeszczepień komórek macierzystych, gdyż głównym problemem jest dawstwo komórek macierzystych, a także przechowywanie nie tylko u nas, ale w całej Europie, i to stało się tematem nawet rezolucji w Parlamencie Europejskim, gdzie podkreślano konieczność utworzenia przez wszystkie państwa członkowskie publicznych banków tkanek i komórek. Podkreślano duże znaczenie dawstwa, ofiarowywania przez matki po porodzie krwi pępowinowej i tkanek bankom publicznym w celu pomocy w leczeniu chorób, w dalszym prowadzeniu badań naukowych. Oddanie krwi pępowinowej powinno się odbywać jednak według tej rezolucji na podstawie dobrowolnego i świadomego wyrażenia przez matkę zgody na piśmie i że zgoda taka może zostać odwołana w każdym momencie. Rezolucja ponadto wzywa państwa członkowskie do podnoszenia świadomości w zakresie publicznych banków krwi pępowinowej za pośrednictwem kampanii informacyjnych. Ja powiem, że Polski Bank Komórek Macierzystych jest obecny w całej Polsce. Pobierania krwi pępowinowej są wykonywane niemal we wszystkich szpitalach. Przeciętnie pobiera się około 70 ml krwi pępowinowej, która zawiera około miliarda komórek macierzystych. Ogólnie przyjętą dawką, która w standardowych warunkach wydaje się potrzebna, jest szacowana na 25 milionów komórek na kilogram ciała biorcy, czyli że biorca tych komórek może mieć około 40 kg. W przypadkach koniecznych transplantolodzy potem łączą te komórki z różnych źródeł, a więc nie tylko z krwi pępowinowej, ale także z krwi obwodowej. Pobrana krew od sznura pępowinowego jest pobierana do specjalnego zestawu, transportowana, potem przeprowadzane są badania i potem zamrażana jest w ciekłym azocie w temperaturze minus 196 stopni, co zapobiega starzeniu i urazom tych komórek. Pobieranie komórek macierzystych z krwi pępowinowej następuje tylko podczas porodu, zarówno naturalnego, jak i w trakcie cięcia cesarskiego, kiedy przybija się żyłę pępowinową i pobiera krew, umieszczając ją w specjalnym worku. Doniesienia Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego informują, że komórki w badanych warunkach zachowują właściwości nawet przez 24 lata. Jedynym przeciwwskazaniem są choroby genetyczne, weneryczne i wirusowe. Pobranie krwi pępowinowej jest zabiegiem nieinwazyjnym według badaczy, całkowicie bezpiecznym i bezbolesnym. Koszt pobrania i przechowywania krwi pępowinowej jest różny w zależności od doświadczenia banku, jego jakości. Zazwyczaj koszt pobrania i preparatyki badań i zamrożenia to jest 2000 zł, do tego dochodzi roczna opłata za przechowywanie 400 zł, co w przypadku, jak pisze na stronie internetowej, przechowywania tylko do 18 roku życia to jest 5000 zł. Decydując się na pobranie krwi pępowinowej dla dziecka, warto mieć jednak na uwadze nadal fakt eksperymentalnego tego typu leczenia. Nadal nie ma 100% pewności, jak piszą, że we krwi pobranej wcześniej od dziecka na przeszczepie nie będzie komórek rozpoczynających proces nowotworowy. Ponadto wykorzystuje się komórki macierzyste, także nową metodą, wykorzystywanie komórek jest nową metodą, która potrzebuje jeszcze wiele badań i obserwacji. Za chwilę jeszcze opowiem o różnych rodzajach komórek macierzystych. Komórki macierzyste dzielone są na toty potencjalne, jakie mogą różnicować się do każdego typu komórek danego organizmu. Przykładem najbardziej podstawowej komórki tego typu jest powstała w wyniku zapłodnienia zygota lub komórki, które powstają w wyniku dalszego rozwoju właśnie zapłodnionej komórki z jej podziałem. Następny rodzaj to komórki pluripotencjalne, czyli komórki powstające podczas kolejnego etapu rozwoju zapłodnionej komórki, zygoty, posiadające zdolność się do różnicowania się do każdego z trzech rodzajów listków zarodkowych. Te listki to mezoderma, ektoderma i endoderma. Z tych trzech listków powstają wszystkie tkanki. Komórki te mogą również dać początek każdemu typowi komórek i mogą jedynie przekształcać się powrotem w toty potencjalne. I wreszcie komórki multipotencjalne, powstające już w zakresie tylko jednego listka zarodkowego, mogą przekształcać się we wszystkie typy komórek tylko w obrębie danego listka zarodkowego, z którego pochodzą, czyli jeśli to jest mezoderma, listek środkowy, to mogą dawać początek komórkom szpiku, krwi i mięśni. Do tej grupy należą też krwiotwórcze komórki macierzyste, których źródłem jest ludzka krew pępowinowa. Komórki unipotencjalne różnicują się już tylko do jednego, ściśle określonego typu komórek, na przykład nabłonka, zachowując w porównaniu z komórkami dojrzałymi zdolność podziału. Jak wspominałam, badania nad komórkami macierzystymi trwają i w badaniach na zwierzętach z wykorzystaniem tych komórek wykazano możliwości regeneracji wielu tkanek, w tym komórek nerwowych, czyli m.in. neuronów cholinergicznych wraz z uzyskiwaniem czynnościowej poprawy po podaniu takich komórek pochodzących ze szpiku kostnego czy z krwi pępowinowej, co dotyczy na przykład chorych na chorobę Alzheimera. Podobnie komórki macierzyste mogą być przydatne, jak badania na zwierzętach wykazują i chyba częściowo również na ludziach, w chorobie Parkinsona, gdyż udało się uzyskać komórki o właściwościach neuronów, które wytwarzają dopaminę. To jest ten neuroprzekaźnik, którego właśnie w tej chorobie brakuje. Ponadto w udarze niedokrwiennym mózgu, gdzie uszkodzenie ulega wiele różnych typów komórek, prowadzone są badania na modelach zwierzęcych, gdzie obserwowano zmniejszania się na przykład ogniska udaru wraz z poprawą czynnościową. Kolejne eksperymenty z wykorzystaniem krwi pępowinowej wykazały, że komórki te są zdolne do różnicowania się w neurony i wytwarzania nawet nerwowych czynników troficznych. Poza tym pluripotencjalne komórki znaleziono także w szpiku kostnym i w tkance łącznej. Nadal trwają badania z wykorzystaniem komórek macierzystych w chorobach układu krążenia. U podłoża występowania niewydolności krążenia, bez względu na przyczynę, leży zwykle utrata komórek przez mięsień sercowy. Określane te komórki jako kardiomiocyty, dochodzi do utraty tych komórek. Wyniki obserwacji dowiodły, że zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu niewydolności może poprawić funkcję serca. Obecne w tkance komórki macierzyste mogą być wykorzystywane w celu regeneracji tychże komórek mięśnia sercowego, komórek mięśni gładkich, jak i komórek śródbłonka naczyniowego. Wiadomo, że rocznie u człowieka 20-letniego powstaje około 1% nowych komórek mięśnia sercowego. Podczas wieku 75 lat już tylko tych komórek nowych powstaje 0,4%. Około 40% komórek mięśnia serca odnawia się w ciągu życia człowieka, jednak wraz z fizjologicznym procesem, jakim jest starzenie organizmu, dochodzi do obumierania komórek mięśnia, co dotyczy około 1 gram mięśnia sercowego, czyli około 20 milionów kardiomiocytów. Obliczono na przykład, że zawał mięśnia sercowego może zniszczyć aż 25% mięśnia. I te wszystkie wyniki i obserwacje są oczywiście takim bodźcem do pracy nad komórkami macierzystymi, również w chorobach układu krążenia i w ich wykorzystaniu. Chociaż wewnętrzny mechanizm regeneracyjny mięśnia sercowego w jakiś sposób uzupełnia te niedobory, to jednak marzy się badaczom, lekarzom, żeby tą regenerację można przyspieszyć właśnie wprowadzaniem kardiomiocytów z innych tkanek takie same mięsień sercowy nie ma takich możliwości otwórczych jak inne tkanki, choćby wątroba, czy mięsień szkieletowy, kość czy skóra. Dlatego prowadzone są te badania, które dotyczą na przykład na jednym z etapów podawania tych komórek macierzystych do naczyń krwionośnych, do naczyń wieńcowych. Prasa medyczna ostatnio podała, że w Korei Południowej już zezwolono na sprzedaż leku, który zawiera komórki macierzyste, jaki służy do regeneracji chrząstek stawowych na razie i który ma być wstrzykiwany w stawy podczas zabiegów operacyjnych. Według naukowców badania nad terapią komórkami macierzystymi doprowadzi do powstania takich nowych leków w przyszłości, a więc i zarówno na raka, jak i na cukrzycę typu pierwszego, czy chorobę Parkinsona, celiaki, niewydolność serca. Ostatnio także ogłoszono początek badań klinicznych nad terapią, która używa komórek macierzystych z krwi pępowinowej do wyleczenia autyzmu. Badania będą dotyczyły osób, które nie mają uwarunkowań genetycznych, ani nie wykazują innych markerów dla zachorowania na autyzm, który, przypominam, jak mówiłam na początku, według jednej z hipotez może być powikłaniem w wyniku szybkiego odpępnienia. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć na temat komórek wykorzystywanych z krwi pępowinowej. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.